Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Wrocławia. Zaczyna od nowego pomysłu premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapowiedział uruchomienie programu intensywnych szkoleń dla mężczyzn, którzy nie idą do wojska. Program miałby objąć docelowo każdego mężczyznę w Polsce. Szkolenia powinny pozwolić z tych osób uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktów. Będziemy starali się do końca tego roku wypracować model przeszkolenia każdego dorosłego mężczyzny na wypadek wybuchu wojny, tak by ta rezerwa była porównywalna i adekwatna do ewentualnych zagrożeń, powiedział w piątek w Sejmie Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że program będzie realizowany w tak zwanym modelu szwajcarskim. W tym modelu szkolenia nie są obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to nie symboliczne, ale tak prawdziwe i rzetelne, mówił premier. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inicjatywa ta nie jest powrotem do zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej, a jedynie możliwością, a także bardzo wymierną zachętą do przeszkolenia zarówno dla kobiet i mężczyzn. Mężczyzn w polskiej armii jest więcej i więcej pewnie skorzysta z tej oferty, ale dla każdego, kto jest sprawny i zdolny do takiego przeszkolenia, będzie to możliwe, zapewnił. Jak mówił szef MON, takie przeszkolenie nie będzie utrudniało realizacji ambicji zawodowych czy rodzinnych oraz musi się wiązać z odpowiednią rekompensatą poświęconego na nie czasu. Rząd opracowuje także broszurę pod tytułem Poradnik kryzysowy, która ma trafić do każdego domu w Polsce. Celem rządu jest uświadomienie społeczeństwu, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa inicjatywa opiera się na ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia. Broszura ma liczyć około 20-30 stron i stanowić wsparcie dla obywateli w przygotowywaniu się na różnego rodzaju zagrożenia. To ma być poradnik, a nie straszownik. Chodzi o pokazanie w sposób przystępny, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, mówi Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności w MSWiA. Treść broszury ma być gotowa już w kwietniu, a w drugim półroczu broszura ma być wysłana do każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Opracowanie wzorowane będzie na publikacji ze Szwecji, gdzie rząd przekazał swoim obywatelom porady dotyczące m.in. przygotowania zapasów na wypadek kilkudniowego braku prądu. W publikacji będzie można znaleźć także porady na temat zasad pierwszej pomocy, zabezpieczenia domu przed pożarem albo o zadbaniu o bezpieczeństwo zwierząt domowych. Ministerstwo Aktywów Państwowych pokazało, jak zamierza zwiększyć reprezentację kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek, a także jak podchodzi do wdrożenia kompleksowych mechanizmów wspierających równowagę płci na najwyższych szczeblach zarządzania. Nowe regulacje mają szczególne znaczenie w kontekście spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jak informuje resort, to właśnie na tych podmiotach spoczywa dodatkowa odpowiedzialność za promowanie równości płci oraz wdrażanie działań w duchu transparentności i społecznej odpowiedzialności. Ministerstwo zaleca spółkom przede wszystkim tworzenie długofalowych strategii wzmacniających pozycję kobiet na wszystkich etapach kariery zawodowej. Taki kierunek działania może przyczynić się do budowy gospodarki opartej na równości i różnorodności, a jednocześnie zwiększyć wartość polskich przedsiębiorstw. Spółki powinny dokonać szczegółowej diagnozy stanu faktycznego w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a rady nadzorcze mają wyznaczać konkretne cele KPI na dany rok i wymagać od zarządów ich realizacji. Wśród przykładowych celów ministerstwo wymienia na przykład dążenie do wyrównywania pensji, równość płci przy awansach czy odpowiednią reprezentację kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach. Wytyczne przygotowywane w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją kobiet na rynku pracy mają stać się fundamentem nowej kultury organizacyjnej przedsiębiorstw nadzorowanych przez ministerstwo, a także kamieniem milowym dla podwyższenia standardów nadzoru właścicielskiego. Tatrzański Park Narodowy zapowiada zmiany na popularnej trasie turystycznej z Zakopanego do Morskiego Oka. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zrealizowane zostaną dwa kluczowe projekty. Po pierwsze, zbudowana zostanie kanalizacja w Dolinie Filipka od Małego Cichego do Wiktorówek, która pozwoli na likwidację oczyszczalni i zbiorników na fekalia, a także ograniczy ruch beczkowozów i umożliwi budowę nowych sanitariatów. Zmieni się także formuła transportu turystów. Konne zaprzęgi, tak zwane fasiągi, będą kursować tylko na odcinku od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmiotów Mickiewicza. Dalej zamiast nich kursować będą pojazdy elektryczne. Wszystkie prace związane z budową kanalizacji i rozwojem transportu planowane są na koniec bieżącego roku. Jak przekonuje Tatrzański Park Narodowy, zmiany mają na celu zrównoważenie ruchu turystycznego i zwiększenie dbałości o środowisko wzdłuż tego najpopularniejszego w Polsce szlaku turystycznego. A na koniec najpiękniejsze polskie miasto wytypowane przez sztuczną inteligencję na zlecenie magazynu National Geographic Traveler. Wybór może zaskoczyć, bo na czele zestawienia wcale nie ma takich pewniaków jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Sztucznej inteligencji najbardziej spodobała się renesansowa perła Polski, czyli Zamość na Lubelszczyźnie. Założony w 1580 roku przez hetmana koronnego Jana Zamoyskiego ze starówką wpisaną na listę UNESCO, urzeka harmonią urbanistyczną i bogactwem architektonicznym. Miasto powstało według planu wybitnego włoskiego architekta Bernarda Moranda i można się w nim poczuć jak we Włoszech. Zamość to jedno z najlepiej zachowanych miast idealnych w Europie, które powstawały przede wszystkim w okresie renesansu. Na drugiej pozycji w zestawieniu wytypowanym przez sztuczną inteligencję znalazł się Sandomierz w województwie świętokrzyskim. Mówią o nim Mały Rzym, co zawdzięcza malowniczemu położeniu na 7 wzgórzach. Trzecie miejsce w rankingu zajął Kazimierz Dolny, kolejny klejnot województwa lubelskiego nazywany czasem Polską Toskanią. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Kazimierz został też doceniony przez magazyn Travelist w kategorii najbardziej klimatycznych miasteczek sezonu 2024 jako najbardziej romantyczne i artystyczne miasto w Polsce. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.